Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ojciec Święty może odwiedzić Serbię w 2013 roku.
Patriarcha moskiewski skierował świąteczne życzenia do papieża i zwierzchników innych kościołów.
Apele o pokój zdominowały obchody Bożego Narodzenia w Afryce.
27 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Nie jest wykluczone, że Ojciec Święty mógłby w 2013 roku odwiedzić Serbię. Opinię taką wyraził nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Orlando Antonini. Okazją byłoby 1700-lecie wydania edyktu mediolańskiego, którym cesarz Konstantyn Wielki kładł kres prześladowaniom chrześcijaństwa. Jedne z głównych uroczystości rocznicowych mają się odbyć w serbskim mieście Niż, gdzie Konstantyn przyszedł na świat.
W wywiadzie dla belgradzkiego dziennika Politika arcybiskup Antonini określił relacje serbsko-watykańskie jako doskonałe, a to głównie za sprawą nieuznania przez Stolicę Apostolską Kosowa jako niezależnego państwa. Watykański dyplomata dodał, że nie ma podstaw do zmiany tego stanowiska, podzielanego przez większość wspólnoty międzynarodowej. Jego zdaniem zarówno ten polityczny fakt, jak i możliwa papieska wizyta mogłyby posłużyć przy okazji sprawie jedności Kościoła. Zasugerował, że jubileuszowe obchody w Niszu byłyby okazją do ewentualnego spotkania wszystkich zwierzchników chrześcijańskich, w tym papieża i prawosławnych patriarchów. To z kolei, jak zauważa nuncjusz, podniosłoby międzynarodowy prestiż Serbii. Miejscowe media donoszą, że przygotowania do tego wydarzenia są już w toku, czego znakiem mają być wkrótce wizyty kardynała Kurta Kocha, kierującego papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan w Belgradzie i w Moskwie.
Ludzkość potrzebuje dziś bardziej niż kiedykolwiek głoszenia Ewangelii. Przypomina o tym prawosławny patriarcha moskiewski w bożonarodzeniowych życzeniach, które skierował do chrześcijan innych wyznań na całym świecie.
W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem i wszyscy zrodzeni jesteśmy do nowego, nieśmiertelnego życia, aby odrzuciwszy nieczyste i światowe porządliwości, żyć w czystości, sprawiedliwości i pobożności w obecnym wieku. Zacytował w swoim liście słowa świętego Pawła do Tytusa patriarcha Cyryl. Według patriarchy ten dar chrześcijanie powinni przeciwstawić siłom zła działającym w świecie. Dzisiaj, jak nigdy, ludzkość potrzebuje naszego przepowiadania radosnej nowiny, że Bóg jest z nami. Tego oczekują bezsilnie cierpiący, dla których, jak dla dzieciątka Jezus, nie było miejsca w Gospodzie. Napisał do chrześcijan świata zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Wezwał on wszystkich do składania świadectwa o narodzeniu Chrystusa nie tylko słowem, ale i czynem, zwiastując Królestwo Boże tam, gdzie jeszcze nie rozproszyła się ciemność. Życzył chrześcijanom świata radości, szczęścia i nieogarnionej łaski Boga. List patriarchy otrzymał papież Benedykt XVI, zwierzchnicy kościołów protestanckich oraz prawosławnych obchodzących Boże Narodzenie według kalendarza gregoriańskiego. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Obchody Bożego Narodzenia w Afryce były w wielu przypadkach szczególną okazją dla pasterzy, by przypomnieć o wartości i potrzebie pokoju. Słowa nadziei dla podzielonego i ogarniętego zamieszkami Wybrzeża Kości Słoniowej przekazał za pośrednictwem radia RFI kardynał Bernard Agre. Emerytowany arcybiskup Abidżanu przypomniał, że Boże Narodzenie jest świętem braterstwa i solidarności, a to wnosi nowego ducha nawet w sytuacje tak rozpaczliwe, jak ta w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Na drodze dialogu i rezygnując z przemocy, można rozwiązać dużo więcej problemów niż przy pomocy broni, dodał kardynał Agre.
Z kolei w Senegalu niepokój kościoła budzi sytuacja w regionie Casamance, gdzie znowu do głosu dochodzi agresywny ruch separatystyczny. Arcybiskup stołecznego Dakaru, Teodor Adrien Sarr, zaapelował z okazji świąt do obu stron konfliktu o stworzenie realnych warunków na pokój i rozwój. Wzywam wszystkich do poszanowania życia, a walczących do wsłuchania się w krzyk zagrożonych i przerażonych, stwierdził senegalski hierarcha w orędziu na Boże Narodzenie. Nie niszczmy pokoju.
Natomiast w południowym Sudanie panuje przedwyborcza gorączka, Nikt nie ma raczej wątpliwości co do wyników styczniowego referendum w sprawie niezależności. Jednocześnie rosną obawy przed działalnością prowokatorów politycznych i ugrupowań zbrojnych, zwłaszcza armii oporu Pana. Nieustannie też napływa na południe kraju chrześcijańska ludność z północy, komplikując sytuację humanitarną w regionie. Kościołowi nie pozostaje nic innego, jak apelować o pokojowy przebieg głosowania i mobilizować wiernych do świadomego budowania niepodległego bytu kraju. Obchodząc Boże Narodzenie, nie ustawajmy w modlitwach również później, byśmy z Bogiem w sercach przystępowali do referendum, stwierdził w świątecznej homilii arcybiskup Dżuby Paulino Lucudu Loro.
W Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego przedwczoraj arcybiskupa Giovanniego Bulaitisa, emerytowanego nuncjusza apostolskiego w Albanii. Urodzony 77 lat temu w litewskiej rodzinie w Londynie, a otrzymawszy wykształcenie w Rzymie, pozostał on wierny ojczystym korzeniom. Jako kapłan inkardynowany był do diecezji Koszedary, a przed śmiercią wyraził wolę, by pochowano go na rzymskim cmentarzu Campo Verano w grobowcu papieskiego kolegium litewskiego świętego Kazimierza. W papieskiej dyplomacji pracował 45 lat. Po otrzymaniu w 1981 roku święceń biskupich z rąk Jana Pawła II był kolejno nuncjuszem apostolskim w Republice Środkowoafrykańskiej, Kongu, Iranie, Korei, Mongolii, a wreszcie w Albanii, gdzie pełnił tę funkcję przez 11 lat. Dzisiejszym uroczystościom pogrzebowym arcybiskupa Bulaitisa w kościele świętego Szczepana w ogrodach watykańskich przewodniczył kardynał sekretarz stanu.
Zmarły w 99 roku życia arcybiskup Giovanni Ferrofino ocalił podczas II wojny światowej ponad 10 tysięcy Żydów. Ten papieski dyplomata ratował ich, wykonując polecenia otrzymane bezpośrednio od Piusa XII. Przypomniał amerykański Żyd Gary Krupp, założyciel fundacji Pave the Way, która zgodnie ze swą nazwą toruje drogę dialogowi międzyreligijnemu. Był to może największy naoczny świadek podejmowanych na rzecz Żydów wysiłków papieża Pacellego, z jakim nasza fundacja przeprowadziła wywiad, powiedział jej założyciel w wywiadzie dla rzymskiej agencji Zenit.
W 1939 roku ksiądz Ferrofino był osobiście wysłany przez Piusa XII do prezydenta Portugalii, by prosić go o wizy dla przybywających do tego kraju Żydów. Zaraz po wybuchu wojny, mianowany sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Dominikanie, spotkał się przed wyjazdem z papieżem. Przed 2 laty w wywiadzie dla fundacji Pave the Way opowiadał, jak głęboko Pius XII był poruszony rozpoczynającą się już wówczas zagładą Żydów. Niepokoił się, wyraźnie zdenerwowany, że takie państwa jak Stany Zjednoczone nie śpieszą się z ich ratowaniem. Na prośbę papieża dyplomata razem z tamtejszym nuncjuszem zabiegał u prezydenta Dominikany o wizy dla Żydów zbiegłych z okupowanej Europy, ocalając w ten sposób tysiące ludzi. Przynajmniej 2 razy do roku staraniem Watykanu płynęli oni statkami z Portugalii i Hiszpanii do Ameryki. Ksiądz Ferrofino pomógł uchodźcom zamieszkać w Kanadzie, USA, Meksyku czy na Kubie.
Po wojnie ksiądz Ferrofino został mianowany nuncjuszem apostolskim na Haiti, a następnie w Ekwadorze. Jako emeryt arcybiskup Ferrofino zdążył jeszcze w tym roku, na krótko przed śmiercią, złożyć pisemne świadectwo o działaniach podejmowanych podczas wojny dla ratowania Żydów. Zostało ono przekazane do Izraelskiego Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Jutrzejsza Nikaragua będzie taka, jakie dziś są jej rodziny, stwierdził nuncjusz apostolski w tym kraju. Arcybiskup Henryk Nowacki podkreślił, że rodzina jest w centrum walki między dobrem a złem, życiem a śmiercią, miłością a nienawiścią. Przyszłość społeczeństwa zależy od zdrowej rodziny, opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. W homilii wygłoszonej we wczorajszą niedzielę świętej rodziny papieski dyplomata przestrzegł też przed próbami ponownej legalizacji aborcji. Jak wiadomo, prawo Nikaragui już od kilku lat bardzo konsekwentnie broni ludzkiego życia, bezwzględnie zabraniając przerywania ciąży.
Z apelem do parlamentu Nikaragui o przeciwstawienie się projektom ustawodawczym usiłującym wprost lub pośrednio zrównać związki homoseksualne z małżeństwem wystąpiło diecezjalne duszpasterstwo rodziny stołecznej Managui. W jego komunikacie odczytanym podczas mszy w Niedzielę Świętej Rodziny podkreślono, że legalizacja tak zwanych małżeństw homoseksualnych godziłaby w podstawowe wartości moralne i w samą instytucję małżeństwa. Diecezjalne duszpasterstwo rodzinne wzywa władze Nikaragui do obrony małżeństwa jako istotnej podstawy rodziny. Równocześnie opowiada się za szacunkiem i tolerancją względem homoseksualistów obojga płci. Kościół respektuje każdego człowieka niezależnie od jego orientacji seksualnej, odrzuca jednak praktyki homoseksualne jako czyny obiektywnie sprzeciwiające się Bożemu planowi względem istoty ludzkiej, czytamy w ogłoszonym wczoraj komunikacie.
Opinię otwierającą drogę do tworzenia ludzko-zwierzęcych hybryd genetycznych wydał wprawdzie głęboko podzielony Sąd Najwyższy Kanady. Uznał on 5 głosami sędziów przeciw 4, że decyzja o karalności czy bezkarności eksperymentów, w których łączy się genomy ludzkie ze zwierzęcymi, należy do prawodawstwa prowincjonalnego, a nie federalnego. Uważa ją bowiem za sprawę służby zdrowia.
Komentując sądowe orzeczenie, wiceprzewodniczący kanadyjskiego episkopatu przypomniał, że kwestia ta wcale nie dotyczy opieki zdrowotnej, ale podstawowej godności człowieka. Winno jej bronić obowiązujące w całym kraju prawo federalne. Arcybiskup Richard Smith zwrócił też uwagę, że decyzja najwyższego trybunału pozostawia też lukę prawną, mogącą prowadzić do niekontrolowanego niszczenia życia ludzkich embrionów. Nawiązując do faktu, że sąd wydał tę zagrażającą godności poczętego życia opinię przed samym Bożym Narodzeniem, metropolita z Edmonton przypomniał, że Syn Boży stał się ludzkim embrionem. Kanadyjscy biskupi razem z tamtejszymi protestantami już w zeszłym roku zabiegali o to, by ludzkich embrionów broniły przed eksperymentami genetycznymi i zabijaniem władze federalne.
Problemy związane z etnicznym i kulturowym zróżnicowaniem społeczeństwa pojawiają się nie tylko na Zachodzie. Z podobnymi mankamentami zaczynają się również borykać kraje azjatyckie, m.in. Korea Południowa. Tamtejsi liderzy religijni wystąpili ostatnio do władz z apelem o wprowadzenie prawnych mechanizmów, które zapobiegałyby dyskryminacji ze względu na rasę, kulturę czy religię. Zdaniem Koreańskiej Rady Zwierzchników Religijnych kroki takie są już dziś niezbędne. Decyzję o wystosowaniu takiego apelu podjęto w czasie pielgrzymki przedstawicieli Rady do świętych miejsc chrześcijaństwa Jerozolimy i Rzymu. W tym ostatnim spotkali się oni również z papieżem.
Jezuickie winnice w Australii dostarczą kościołowi katolickiemu w Wietnamie wino mszalne po rozsądnych cenach. Porozumienie między Seven Hill Cellars a Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonnych w Wietnamie właśnie sfinalizowano. Zakup wina mszalnego stał się w tym azjatyckim kraju dużym problemem dla funkcjonujących tam ponad 3000 wspólnot zakonnych. Do tej pory można było je kupić za rozsądną cenę dzięki watykańskiej pomocy. Ten przywilej się jednak skończył, a władze wietnamskie dodatkowo obłożyły wino mszalne astronomicznym podatkiem. W jednym z najuboższych krajów Azji jego butelka kosztuje $25, powodując, że staje się ono dobrem luksusowym.
Pomoc w rozwiązaniu trudności wietnamskim katolikom zaoferowali australijscy jezuici, którzy zaopatrują już w wino inne kraje azjatyckie. Zakon ten miał podobne problemy prawie 150 lat temu po rozpoczęciu ewangelizacji antypodów, gdy brakowało wina dla misjonarzy. By sprostać tej potrzebie założono własne winnice.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.